Joanna Mucha, posłanka na Sejm, wiceprzewodnicząca Polski 2050, jest dzisiaj naszym porannym gościem w rozmowie telefonicznej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mamy nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego, odmłodniały i kobiecy. Czy teraz rząd koalicji pójdzie podobnym tropem?
Nie mówmy o tym rządzie, który został wczoraj zaprzysiężony w taki sposób. To nie jest rząd. Rządem staje się...
No konstytucyjnie, typu... pani poseł, pani przewodnicząca, jest rządem.
No konstytucyjnie jest rządem, ale z zerowymi szansami na to, żeby otrzymał wotum zaufania.
To się zgodzę.
W związku z tym trudno jakby traktować poważnie osoby, które wiedzą o tym, że nie dostaną wotum zaufania, a jednak zgadzają się na uczestnictwo w tego typu sytuacji. Czy rząd naszej koalicji pójdzie w tę samą stronę? Okaże się to za dosłownie pewnie 2 tygodnie, bardzo szybko. Pan premier Tusk już rzeczywiście zakończył ten proces kompletowania swojego rządu, ale ja nie czuję się odpowiednią osobą do tego, żeby miała przedstawiać ten rząd. W związku z tym musimy poczekać na pana premiera Tuska i wtedy wszystko będzie jasne.
Ale będzie bardziej kobiece oblicze?
Jest sporo kobiet, które są do tego rządu nominowane na tę chwilę. Dość duża rzeczywiście grupa.
4-5 osób według tych doniesień medialnych, czyli mniej niż w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
Więcej niż w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Ten rząd, którym mamy dzisiaj do czynienia, to nie jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, tylko autorski rząd premiera Morawieckiego. Prawo i Sprawiedliwość postawiło ewidentne wotum nieufności panu Morawieckiemu, bo prawie nie delegowało swoich własnych członków do tego rządu. Więc wydaje mi się, że naprawdę powinniśmy pewne sprawy stawiać w sposób jasny i oczywisty, a nie udawać, że bierzemy udział w tej samej maskaradzie.
A czy znajduje pani wśród tych 19 ministrów 10 kobiet, choć jedną osobę, która widziałaby pani w Polsce 2050? Bo to jest jakiś sygnał zmian. Mówię o tym rządzie tymczasowym, jak niektóre media nazywają go, czy też dwutygodniowym.
Nie zrozumiałam pytania, musi pani jeszcze raz zapytać, przepraszam.
Czy pani widziałaby wśród tych 19 ministrów choć jedną osobę, która ewentualnie w przyszłości mogłaby zasilić Polskę 2050?
Wie pani, problem polega na tym, że ja bardzo wielu z tych osób prawie nie znam, bo to są dyrektorzy, czy panie dyrektor generalne, to są osoby, jakieś panie dyrektor departamentów, jest kilkoro, znaczy nie wiem, jedna, dwie osoby, które są posłankami, jest pani ministra sportu, która już była ministrą sportu, ale ja naprawdę te osoby bardzo, bardzo słabo znam i nie wydaje mi się, żeby to były te osoby, które mogłyby kiedykolwiek z nami się związać, tym bardziej, że ja odczytuję ich ruch i to, że zgodziły się i zgodzili się na to, żeby uczestniczyć w tym rządzie i jako taki wyraz absolutnej i totalnej lojalności w stosunku do pana Morawieckiego albo pana Kaczyńskiego, bo nawet nie do PiS-u. Więc ja naprawdę nie mam takiego poczucia, żeby tam ktokolwiek, kiedykolwiek chciał z nami współpracować.
A nie jest to tak, że ten rząd jest także zachętą dla polityków z trzeciej drogi?
Nie, w żaden sposób. W żaden
ludzi z PSL-u i ludzi o konserwatywnych poglądach, bo to rząd bardziej ekspercki?
Nie, pani redaktor, nie. Ja nie widzę wielkiej eksperckości w tym rządzie. Kiedy sobie przypominam wystąpienia niektórych osób, które w tym rządzie występują, które w tym rządzie się znalazły dzisiaj, to naprawdę nie miały one nic wspólnego z eksperckością.
A dlaczego na zaprzysiężeniu nie było pana marszałka Sejmu ani marszałek Senatu?
Nie potrafię pani odpowiedzieć na to pytanie, ale nie wiem, czy otrzymali zaproszenie. Więc to trzeba zacząć od ustalenia tego jednego.
Po uroczystości pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Przydacz mówił, to wstyd, gdzie te standardy demokratyczne i szacunek dla przepisów prawa oraz obyczaju, że nie było ani marszałka Sejmu, ani marszałek Senatu.
To jeszcze raz powtórzę, trzeba ustalić, czy w ogóle zostały wystosowane zaproszenia dla marszałka Sejmu, marszałka Senatu.
Mhm. Według Donalda Tuska rząd już jest w 100%, wasz rząd, ten za 2 tygodnie, który ewentualnie miałby przejąć władzę, jest gotowy. Jaki on będzie?
Znaczy my sobie zdajemy sprawę z tego, że to rządzenie, szczególnie w tym pierwszym okresie, będzie bardzo trudne. Więc z tego, co wiem i zgodnie z moją wiedzą, będzie to rząd ludzi, którzy mają już jakieś doświadczenia, w dużej części mają już jakieś doświadczenia związane z rządzeniem, związane z byciem we władzy wykonawczej. I są to osoby, które, no, które po prostu potrafią zderzyć się tak na dzień dobry od razu z trudnymi zadaniami, z dużymi wyzwaniami. No więc myślę, że to będzie po prostu rząd bardzo decyzyjny, bardzo taki mocny charakterologicznie, jeśli tak można o rządzie powiedzieć, no, składający się z osób, które są naprawdę mocne charakterologicznie, no ale to jest wymóg tej chwili, tu innej możliwości naprawdę nie może być. Mamy świadomość, że ktokolwiek wejdzie do ministerstw, spotka tam się z wieloma minami, spotka się tam z wieloma trupami wypadającymi z bardzo wielu szaf, i będzie miał naprawdę bardzo trudne zadanie do wykonania.
A czy to będzie rząd zemsty, mściwości, paliwem, na którym daleko nie pojedziemy, jak twierdzi Mateusz Morawiecki?
Zemsta nie jest dobrym odruchem w polityce, ale to nie oznacza, i ja naprawdę nie polecam jej nikomu. Uważam, że to nie jest dobra emocja. Ale to nie oznacza, że znaczy mimo tego, że to nie powinna być zemsta, powinno być bardzo głębokie rozliczenie, bo rozliczenie jest absolutnie konieczne. Każde przestępstwo, każde złamanie przepisów, każde niedopełnienie obowiązków, czy przekroczenie uprawnień, czy złamanie dyscypliny finansów publicznych musi być rozliczone. To nie jest kwestia tego, czy my tego chcemy, czy my tego nie chcemy. To po prostu musi być wykonane. Myślę, że też jest to taki proces, który jest bardzo potrzebny tym, którzy jeszcze dzisiaj nadal ufają PiS-owi. Ci ludzie powinni zobaczyć, w jaki sposób ich pieniądze, ich przecież pieniądze w budżecie to są ich pieniądze, w jaki sposób nimi szastano, w jaki sposób wydawano je nie na ich potrzeby, ale na jakichś ludzi powiązanych z PiS-em. To wszystko musi być wyświetlone i jakby poddane takiemu oglądowi publicznemu.
A te trzy komisje, które zapowiedział Donald Tusk, mogą powstać do końca roku? Czy to realna perspektywa? Tak, mam na myśli chociażby aferę wizową, wybory kopertowe, inwigilacja oprogramowania Pegasusem.
One powstaną dzisiaj. Dzisiaj są debaty, które...
Znaczy już wiadomo, kto będzie wyjaśniał sprawę chociażby wyborów czy podsłuchiwania Pegasusem?
Nie, tutaj jeśli chodzi o składy, to jeszcze nadal są kompletowane. Ale ja myślę, że one naprawdę bardzo szybko powstaną. Natomiast wie pani doskonale, że jest bardzo wielu posłów, którzy tymi aferami na bieżąco się zajmowali, więc nawet nie będą potrzebowali jakiegoś bardzo długiego czasu na to, żeby wdrożyć się w tę tematykę. Myślę, że te komisje naprawdę bardzo szybko zaczną swoją pracę.
Ja wiem, że pani to już wyjaśniała, pani przewodnicząca, ale czy nie miała pani propozycji, by zasilić rząd? Spekulowało się, że zostanie pani minister zdrowia. Pani mówiła, że to misja samobójcza.
Nie miałam takiej propozycji. Rzeczywiście taka propozycja nie padła. Tak uważam, że to jest jeden z najtrudniejszych resortów, ale też ten, który może, proszę mi wybaczyć za to powiedzenie tego w taki sposób, ale taki, w którym może powstać najwięcej dobra, takiego dobra dla ludzi.
Stąd Izabela Leszczyna, gdzie ministrem zdrowia?
Bardzo cenię, nie potwierdzę, nie zaprzeczę, bardzo cenię Izę Leszczynę, jest byłą wiceministrą finansów, odpowiedzialną za bardzo trudny obszar w Ministerstwie Finansów, więc jeśli to będzie Izabela Leszczyna, tak jak mówię, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, będzie miała moje pełne wsparcie i w każdej postaci.
A pani mimo wszystko znajdzie się w rządzie, zasili go? Czy był jakiś telefon pana premiera Donalda Tuska?
Pani redaktor, nie jestem w stanie...
No jesteśmy już tak blisko, jesteśmy na mecie, 2 tygodnie pozostały. No, pani przewodnicząca.
Ja wciąż powtarzam, że tych miejsc, w których jest bardzo dużo pracy, jest naprawdę ogromna liczba.
To gdzie się pani, tylko, gdzie panią
nie
zobaczymy?
Nie tylko w rządzie, ale też w komisjach sejmowych.
Będzie pani w Komisji Zdrowia?
Jest jeszcze chwileczkę za wcześnie, żeby tak jednoznacznie odpowiadać. Będę w Komisji Zdrowia. W tej chwili jeszcze nie jestem zapisana do Komisji Zdrowia.
Wiem, dlatego pytam, czy pani się zapisze, tak. Bo chyba ten obszar jest najbardziej pani bliski.
To zostanie właśnie zmienione. To była jakaś pomyłka, że nie zostałam zapisana w tym pierwszym rzucie jakby komisyjnym, ale będę w Komisji Zdrowia. Tak.
A co takiego zdarzy się dziś jeszcze na posiedzeniu Sejmu, że mamy zaopatrzyć się w popcorn, o czym mówił Szymon Hołownia?
będą powoływane te trzy komisje śledcze, będą długie
Do tego
debaty.
potrzeba nam popcorn?
Myślę, że no wie pani, te obrady Sejmu rzeczywiście jakoś lepiej się teraz ogląda. Może
No,
dlatego, że...
widzimy te subskrypcje na YouTubie chociażby.
Tak. Może dlatego, że z 30-sekundowego pytania przenieśliśmy się w tryb dwuminutowego pytania i to naprawdę zupełnie inaczej brzmi i można coś powiedzieć. Wiem coś na ten temat, bo w jednym i w drugim reżimie już musiałam zafunkcjonować. Natomiast mamy też dzisiaj powołanie rzecznika praw dziecka. Myślę, że no wyjątkowa osoba
Czy
obejmie
wasza
ten urząd.
kandydatura obejmie ten urząd?
Wszystko wskazuje na to, że pani Horna-Cieślak uzyska większość w Sejmie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Była wczoraj na Komisji Edukacji. Wyjątkowe wystąpienie. Naprawdę dawno nie słyszałam kogoś, kto jest tak dobrze przygotowany do swojej misji jak pani mecenas. Jeśli państwu powiem, bo pewnie nie wszyscy państwo słyszeli, że pani mecenaska mówiła o tym, że właściwie mając 14 lat po raz pierwszy zaczęła się zajmować sprawami przemocy
Tak, czytałam
rówieśniczej.
gdzie ten artykuł, zgadza się. Chyba Dziennik Gazeta
Tak, to
Prawna
jest
opublikował.
Coś zupełnie niesłychanego. No, osoba z takim zaangażowaniem i z takim sercem dla dzieci. Nie mieliśmy pewnie jeszcze takiego rzecznika.
A jaka jest szansa na przyjęcie projektu ustawy o podwyżkach dla pielęgniarek, o czym mówił także
Bardzo
lider
duża.
Hołownia? Dzisiaj chyba pierwsze czytanie, prawda?
Bardzo duża. My mówiliśmy o tym w ubiegłej kadencji, bo to jest projekt, który był już procedowany. I to jest projekt, którym jako opozycja absolutnie się w pełni z tym zgadzamy. Chodzi o taką sytuację bardzo nietypową. Wie pani, że dzisiaj w Polsce można być pielęgniarką posiadającą bardzo wysokie kwalifikacje, ale dyrektor szpitala decyduje, że pani jest zatrudniona na takim stanowisku, na którym te kwalifikacje nie są potrzebne, w związku z tym będziemy pani płacić mniej. No to jest absolutnie niedopuszczalne i to jest absolutne nadużycie ze strony zarządów szpitali. W związku z tym no, taką krzyczącą jakby niesprawiedliwość trzeba tutaj, szczególnie w dobie, kiedy my nie mamy po prostu personelu medycznego, trzeba to naprawić i szybko.
A co wydarzy się dzisiaj z in vitro?
Dzisiaj jest chyba głosowanie, jeśli
tak,
dobrze
w kilku
pamiętam.
Blokach. Dlatego pytam, jakie będą losy tej ustawy,
Losy?
projektu obywatelskiego.
Myślę,
Myśli
że to
pani,
było...
że zmieni się coś wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości?
Tak, myślę, że będzie jakaś grupa polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zagłosują za tym projektem. Oczywiście to nie będzie jakaś olbrzymia grupa, ale myślę, że kilkoro się znajdzie. Myślę, że są to osoby, które już w poprzednich kadencjach chciały głosować za tym projektem, ale nie miały takiej możliwości, bo tam oczywiście wszystko było objęte dyscypliną partyjną. Więc jestem przekonana o tym, że ten projekt zostanie przegłosowany. Przy okazji, no to jest projekt bardzo taki prosty. Nie wiem, czy pani miała okazję się zapoznać, czy nie. On mówi właściwie tylko o tym, że minister zdrowia jest odpowiedzialny za to, żeby stworzyć program zdrowotny. Wcześniej, przed 2015 rokiem, też to minister zdrowia, szczegóły jakby tego programu były zawarte właśnie w programie zdrowotnym opracowywanym przez ministra zdrowia, więc podobna konstrukcja.
A co się zmieniło wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości zdaniem pani od roku 2015, bo patrzyłam wtedy na to głosowanie i wszyscy byli przeciw temu projektowi.
No, ci, którzy deklarowali, że zagłosują, to są raczej ludzie młodzi, którzy przypuszczam, że mogą mieć w swoim najbliższym otoczeniu osoby, które korzystają z tej procedury. I myślę, że po prostu takie zwykłe ludzkie doświadczenie może wpływać na to, że oni trochę inaczej patrzą na tę procedurę i no nie mają pewnego rodzaju fobii, bo ja mam wrażenie, że to są jakiegoś rodzaju fobie tych osób, które na tę procedurę patrzą źle.
Pani głosuje w sprawie in vitro za, a jak zachowa się pani wobec zapowiedzianych przez lewicę ustaw liberalizujących kwestie aborcyjne?
No moje poglądy w tej sprawie są znane od dawna. Jestem za tym, żeby ta liberalizacja w polskim prawie zafunkcjonowała. Z prostego powodu. Uważam, że to nie jest sprawa państwa, to jest sprawa ludzi. To oni powinni podejmować te decyzje i tutaj w moim przekonaniu państwo nie powinno się wtrącać, więc ja jestem za liberalizacją prawa aborcyjnego.
A depenalizacją aborcji? Aborcją
Tak.
na życzenie?
To nie jest do końca o to, to nie o to chodzi w depenalizacji, wie pani, bo to musimy też rozwiać pewne kwestie. Depenalizacja, czyli oczywiście zniesienie karania aborcji, tylko pamiętajmy, że w Polsce kobieta nie jest karana za aborcję. Chodzi o penalizację, czyli chodzi o kary, które są nakładane w tej chwili na osoby, które pomagały w aborcji. Najczęściej to jest matka nastolatki, która zaszła w ciążę, albo koleżanka nastolatki czy dwudziestolatki, która pomagała w tym, żeby zdobyć tabletkę, czy żeby w jakikolwiek inny sposób pomóc tej aborcji. Więc chodzi o to, żeby te najbliższe osoby, które no, udzielają pomocy, po prostu nie były karane. Ja też uważam, że no, to naprawdę jest, to nie jest sprawa w moim przekonaniu państwa, żeby miała się zajmować tak wrażliwymi sprawami dotyczącymi bardzo intymnych spraw ludzi.
Będzie referendum w sprawie aborcji? Rozpiszecie takie referendum?
Wie pani, najpierw musimy...
Michał Kobosko wczoraj mówił, że jak najbardziej byłby za tym.
Ja jestem za tym. W ogóle nie zmieniam w tej kwestii zdania, bo jestem przekonana o tym, że jeśli którakolwiek z tych ustaw aborcyjnych przejdzie przez Sejm, bo jeszcze jest pytanie o to, czy one w ogóle przejdą przez Sejm, to nie zostaną podpisane przez prezydenta Dudę. Społeczeństwo polskie w sposób jednoznaczny się wypowiada na temat liberalizacji prawa aborcyjnego. Zdecydowana większość jest za tym. Polski Sejm, ja już obserwuję, to już jest piąty Sejm, który widzę i to jest kolejny Sejm, który nie jest w stanie sam tego problemu załatwić, a przynajmniej nie będzie w stanie, jeśli mamy takiego prezydenta, jakiego mamy. W związku z tym uważam, że tę sprawę trzeba oddać, głos, decyzję trzeba oddać ludziom w referendum. I niech oni tutaj swoją opinię wyrażą.
Ponad 60% Polaków pozytywnie ocenia obecnego marszałka Szymona Hołownię. Czy w ciągu 2 tygodni powinien on spotkać się z obecnym premierem rządu? Zdaniem pani, bo mówił, póki nie wyklaruje się jego status, to nie spotkam się, a teraz powinien się, zdaniem pani, spotkać i porozmawiać?
Nie, znaczy wie pani, stawia mnie pani trochę w trudnej sytuacji.
To pani takiej, opinia.
Które powinnam radzić w jakiś sposób marszałkowi. Są oczywiście tematy, które pan premier...
Nie, ale może pani powiedzieć nie, bądź tak, więc co by pani na ten temat sądziła?
Ja cały czas czekam na to, żeby pan premier złożył budżet do Sejmu, bo tego nie zrobił. Natomiast ma pełne usta rad dla nas, co my powinniśmy w tym budżecie umieścić. Więc gdyby na przykład spotkanie pana marszałka i pana premiera, który oczekuje na wotum zaufania, miało dotyczyć właśnie tego, żeby jednak ten budżet znalazł się w Sejmie, to byłabym za tym, żeby takie spotkanie mogło się odbyć.
No dobrze. Pani przewodnicząca, na koniec ta data ewentualna zaprzysiężenia waszego rządu, 13 grudnia, jest dla pani przypadkowa? Czy tworzą się pani tutaj jakieś paralele pomiędzy wprowadzeniem na przykład stanu wojennego a objęciem przez was władzy, przez Donalda Tuska?
Oczywiście, że to nie jest data przypadkowa. Oczywiście, że jest tak, że pan prezydent chce wybrać tę datę.
Marszałek mówi inaczej, że nie wierzy w to, że pan prezydent byłby zdolny.
Ja jednak tutaj uważam, że pan prezydent celowo wybiera tę datę. Natomiast jeśli pan prezydent mówi o tym, że nie będzie w stanie zaprzysiąc rządu, dlatego że wyjeżdża na jakieś wizyty zagraniczne, to przepraszam bardzo, ale chciałabym panu prezydentowi przypomnieć, że jego podstawową rolą, którą w tej chwili, najważniejszym zadaniem, jakie przed nim stoi, jest zaprzysiężenie rządu, tak żeby on mógł działać, i wszelkie zagraniczne podróże powinien odłożyć na czas późniejszy. Turystyka naprawdę nie jest jego podstawowym zadaniem.
Wizyta w Szwajcarii. No, mi się wydaje, że to nie jest żadna turystyka. Dziękuję pani poseł. Joanna Mucha,
bardzo
posłanka
dziękuję.
Na Sejm, wiceprzewodnicząca Polski 2050. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję. Dobrego dnia również wszystkim państwu. Dziękuję.